Wiadomości w Radiu Maryja.
Prezydent Andrzej Duda w ramach kampanii wyborczej kontynuuje objazd po kraju. W czwartek zabiegał o głosy wyborców województw zachodniopomorskiego i lubuskiego.
W Sulęcinie ubiegający się o reelekcję prezydent ogłosił kartę wolności w sieci. Zakłada ona powszechny dostęp do internetu, równy start w cyfrowy świat dla każdego ucznia, dalszą cyfryzację administracji w Polsce. Wśród postulatów karty znalazły się też sprzeciw dla podatku od smartfonów, a także sprzeciw wobec Akta II.
W przemówieniu Andrzej Duda powiedział, że karta wolności w sieci stanowi istotny element jego programu. Zapewnił m.in., że nie pozwoli na to, by ktokolwiek cenzurował wypowiedzi w internecie.
Dlatego nigdy nie pozwolę na to, aby ktokolwiek przesiewał te wypowiedzi według nieustalonych kryteriów, nieznanych powszechnie kryteriów, mógł dobierać, które jego zdaniem od wypowiedzi mogą zaistnieć w przestrzeni cyfrowej, w przestrzeni internetowej, a które powinny zostać usunięte. O to właśnie trzeba dbać, dlatego że ta dbałość o przestrzeń wolności ma znaczenie fundamentalne także dla konstytucyjnego prawa wolności słowa, którego realizacja jest jednym z fundamentów demokracji.
W Stargardzie ubiegający się o reelekcję prezydent zapowiedział dodatkowe środki z Unii Europejskiej dla polskich rolników poszkodowanych przez epidemię koronawirusa.
Na wsparcie będą mogli liczyć m.in. producenci mięsa, mleka i kwiatów. To właśnie te sektory ucierpiały ze względu na brak możliwości sprzedaży produktów.
W Myślibożu prezydent Andrzej Duda powiedział, że jego plan na następną kadencję to ambitny rozwój Polski w oparciu o sprawdzoną już politykę ukierunkowaną na człowieka i godne życie rodzin.
Od 2015 roku 1 200 000 naszych rodaków wyszło ze skrajnego ubóstwa. To jest najlepszy wynik w naszej historii. Mamy najmniejszy odsetek w historii osób żyjących w Polsce w skrajnym ubóstwie. Po wprowadzeniu programu 500+, liczba dzieci żyjących w ubóstwie, liczba dzieci, które nie dojadały, zmniejszyła się o ponad 90%. To był niewyobrażalny sukces. To były skutki tej polityki, którą zaczęliśmy prowadzić w 2015 roku. Ja chcę, żeby ta polityka była kontynuowana.
Druga tura wyborów prezydenckich już 12 lipca. Pierwszą turę wyborów wygrał zdecydowanie Andrzej Duda z poparciem na poziomie 43,5%. Na wiceprzewodniczącego PO Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 30,46% wyborców.
Prezydenci m.in. Chełma, Tomaszowa Mazowieckiego, Zamościa i Otwocka na wspólnej konferencji prasowej mówili, że zwycięstwo Andrzeja Dudy gwarantuje dobrą współpracę pomiędzy samorządami, rządem i prezydentem.
Pytali też Rafała Trzaskowskiego o to, jaka ma być według niego po wyborach Polska samorządowa, czy zamierza kontynuować politykę zrównoważonego rozwoju, czy dbać tylko o duże miasta.
Samorządowcy odnieśli się m.in. do kwestii tzw. janosikowego, czyli subwencji wyrównawczej dla biedniejszych samorządów. Rafał Trzaskowski w marcu zwrócił się do premiera o zwolnienie z obowiązku wpłacania do budżetu państwa tzw. janosikowego do końca 2021 roku.
W tym kontekście prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko przypomniał prezydentowi stolicy, że Polska to nie tylko duże miasta.
Dobrze jest, jeżeli warszawiacy i warszawianie mają też świadomość tego, że solidaryzm polega również na tym, że ci bogaci, ci dużo lepiej uposażeni, pomagają słabszym. Polska to nie tylko duże i wielkie miasta i chciałbym to bardzo mocno przypomnieć panu Trzaskowskiemu, że Polska to również małe, średnie miasteczka, wsie, gminy. Pan prezydent Andrzej Duda doskonale o tym wie i mam nadzieję, że po wyborach to się nie zmieni.
W ocenie samorządowców polityka Rafała Trzaskowskiego doprowadzi do klinczu pomiędzy rządem i prezydentem, a to zły scenariusz dla Polski samorządowej.
Przed drugą turą wyborów prezydenckich pojawia się w internecie coraz więcej fałszywych informacji na temat głosowania.
Użytkownicy zamieszczają m.in. wpisy głoszące, że wyborcy Andrzeja Dudy, którzy oddali na niego głos w pierwszej turze, nie muszą głosować w kolejnej.
Fałszywa informacja głosi, że w drugiej turze głos mogą oddać tylko osoby, które wcześniej zagłosowały na innego kandydata niż obecny prezydent. Podobne wpisy za pośrednictwem portali społecznościowych i maili docierają. docierają do milionów osób.
Wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz wskazuje, że to element szeroko zakrojonej akcji dezinformacyjnej.
Za 2 tygodnie wszyscy obywatele mają normalnie prawo głosu, wszyscy mają prawo, a nawet wręcz my zachęcamy, żeby poszli na wybory, oczywiście oddali głos na pana prezydenta Andrzeja Dudę i żeby czerpali wiedzę tylko z wiarygodnych źródeł. To znaczy, jeśli w internecie, to na przykład ze stron rządowych, zawsze polecam gov.pl, to jest strona oficjalna Polska Brama Cyfrowa, gdzie są wszystkie informacje na temat i wyborów, i epidemii koronawirusa, a jeśli oglądają media, również nie oglądają polskie stacje, takie chociażby Telewizja Trwam, czy Słuchałem Radia Maryja. Zdecydowanie nie polecamy sięgania po źródła, które są niewiarygodne. 3 razy należy sprawdzić, czy jest to wiarygodna informacja, zweryfikować.
Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 12 lipca. Zmierzą się w niej prezydent Andrzej Duda i wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski.
Przypomnijmy, że do głosowania uprawniony jest każdy obywatel Rzeczypospolitej, który posiada czynne prawo wyborcze.
Istotnie spada liczba zakażeń koronawirusem w śląskich kopalniach. Do pracy może już wrócić 11 zakładów z Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Polskiej Grupy Górniczej.
Wśród górników i ich rodzin wciąż prowadzone są badania przesiewowe. W samych kopalniach na 500 ostatnio wykonanych testów 5 potwierdziło COVID-19.
Nadal pojawiają się nowe ogniska zakażenia, ale na małą skalę. Zazwyczaj pojedyncze i jest ich coraz mniej.
Wiceszef resortu zdrowia Janusz Cieszyński wskazał, że badania przesiewowe na Śląsku przynoszą efekty.
W niektórych kopalniach wszyscy górnicy już mają potwierdzone, że wyzdrowieli, także przemysł wydobywczy wraca do pracy i wraca do normalnego funkcjonowania. Widać, że jeżeli patrzymy sobie na średnią za ubiegły tydzień, no to istotnie spada. Mamy po tym szczycie, który obserwowaliśmy w połowie czerwca, wyraźny spadek. To pokazuje, że te działania, które realizowaliśmy, czyli to duże badanie przesiewowe, dało swoje efekty. Udało się wyłuskać wszystkie przypadki pacjentów czy osób, które mają potwierdzone zakażenie koronawirusem zarówno wśród pracowników przemysłu wydobywczego, jak i wśród ich rodzin.
Resort zdrowia podał, że badania laboratoryjne potwierdziły 371 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 148 na Śląsku. Ministerstwo poinformowało też o śmierci 15 zakażonych osób.
Dotychczas w Polsce na COVID-19 zachorowało ponad 35 tysięcy osób, a blisko 1,5 tysiąca zmarło. Wyzdrowiało ponad 22 tysiące osób zakażonych.
Szef Rady Europejskiej Charles Michel opowiedział się za mechanizmem powiązania praworządności z dostępem do środków unijnych.
Zasady jego stosowania mają się znaleźć w projekcie, zgodnie z którym Unia Europejska przeznaczy 750 miliardów euro na odbudowę po pandemii koronawirusa.
Szefowie państw i rządów wspólnoty zajmą się propozycją na szczycie 17 i 18 lipca. Wtedy też omówiony zostanie przyszły budżet unijny, który opiewa na ponad 1 bln euro.
Wiceszef MONU Wojciech Skurkiewicz nie widzi podstaw do powiązania praworządności z unijną kasą. Polityk uważa, że elity z Brukseli po raz kolejny próbują uderzyć w Polskę.
Nie wyobrażam sobie, że będą połączone wypłaty środków unijnych z łamaniem albo niełamaniem zasad praworządności. Polska jest traktowana przez elity brukselskie w sposób naprawdę nieodpowiedni i nieodpowiedzialny. No bo w porównaniu na przykład z tym, co dzieje się we Francji, z tym, co dzieje się chociażby w Hiszpanii, gdzie naprawdę jest wiele problemów, tysiące czy dziesiątki, setki tysięcy ludzi protestujących na przestrzeni tych ostatnich miesięcy. Więc jestem przekonany, że tutaj Polska nie może być traktowana inaczej.
Polska jest obecnie wśród 3 krajów, obok Włoch i Hiszpanii, które mają otrzymać z funduszu odbudowy po pandemii najwięcej, bo blisko 64 miliardy euro.
Tymczasem Niemcy, które od środy sprawują przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, przywracają sprawę praworządności w Polsce na agendę spotkań polityków w tym formacie.
22 września niemiecka prezydencja planuje zająć się sytuacją w Polsce w ramach artykułu 7 Traktatu Unijnego. Następnie temat praworządności będzie wracać w październiku. W październiku i listopadzie. 8 grudnia Niemcy planują wysłuchanie Polski. Działania te mogą zmierzać do odebrania Polsce dostępu do środków unijnych.
Trwa zbiórka podpisów pod międzynarodową petycją do szefowej Komisji Europejskiej o wycofanie się z planów przyjęcia konwencji stambulskiej przez Unię Europejską. Inicjatorem akcji są Instytut Ordo Iuris oraz eksperci i liderzy organizacji prorodzinnych z kilkunastu krajów europejskich.
Autorzy petycji podkreślają, że konwencja opiera się na radykalnej ideologii gender i podważa prawa przysługujące rodzinom. Wdrożenie dokumentu przez Unię będzie skutkowało uznaniem pierwszeństwa tego aktu przed prawem krajowym, mimo że obszar przez niego regulowany leży poza kompetencjami Unii.
Do podpisania petycji zaprasza na kanale internetowym Ordo Iuris redaktor Grzegorz Górny. Publicysta wskazuje, że należy przerwać bierność i być aktywnymi.
W przeszłości bywało tak, że ludzie nagle okazywali się być w potrzasku ideologii i nagle zdezorientowani pytali siebie, jak to się mogło stać. Przecież nie zauważyliśmy tego, kiedy zmniejszył się obszar naszych swobód obywatelskich, zmniejszył się obszar naszej wolności i znaleźliśmy się w jakiejś pułapce. Dlaczego tak się stało? Głównie dlatego, że ludzie zachowywali bierność, że lekceważyli pewne zagrożenia. Jeżeli nie chcemy się znaleźć w takiej pułapce ideologii gender, to musimy przerwać tą bierność, musimy być aktywni. I taką szansą jest włączenie się w akcję dotyczącą konwencji stambulskiej.
Petycję może podpisać każdy obywatel państw Unii Europejskiej. Apel w obronie rodziny jest dostępny pod adresem stopgenderconvention.org. Zbiórka podpisów rozpoczęła się na początku czerwca i ma potrwać jeszcze kilka tygodni.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.